Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Zostały one zapisane w 12 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 13 do 21. Ktoś z tłumu odezwał się do Jezusa. Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, aby podzielił się ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo życie nie polega na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy od tego, co się posiada. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu bogatemu człowiekowi obficie obrodziła ziemia. Zastanawiał się, co mam zrobić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów. W końcu postanowił: zrobię tak. Zburzę moje spichlerze i wybuduję większe. Tam wszystko zgromadzę, zboże i moje dobra. I powiem sobie: masz wielkie dobra, starczą ci na długie lata. Odpoczywaj, jedz, pij i baw się. Tymczasem Bóg powiedział do niego: głupcze, tej nocy życie ci będzie odebrane. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? I tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo Pańskie. Tak, moi drodzy, dla bardzo prostego przypomnienia wracamy na naszą drogę, która wiedzie do Jerozolimy. W tym roku Kościół prowadzi nas przez lekturę Ewangelii według świętego Łukasza. Jesteśmy już w 13 rozdziale. Pamiętamy 9 rozdział, werset 51. Ta decyzja Jezusa, który chce iść do Jerozolimy. Pamiętamy o wysłaniu uczniów i wysłaniu ich tam, dokąd on zamierzał pójść. Pamiętamy, że w tych wybranych tekstach, które są w czasie niedzieli przekazywane, Jezus w dialogu, w rozmowie z różnymi ludźmi, z różnymi grupami ludzi odsłania, nazywamy to czasami, fundamentalne, podstawowe prawdy, które mają kształtować życie jego uczniów. Są sprawy, które mówi do wszystkich, osobno wyjaśnia uczniom, a są też takie sprawy, które słyszą tylko uczniowie. Do tej pory tylko przypomnę, że słyszeliśmy o tym, co tradycyjnie nazywamy dwóch przykazaniach miłości, jako tym, do czego zostaliśmy wezwani. Potem widzieliśmy tą Bożą kobietę, no, Marię, która obrała najlepszą cząstkę, czyli tę, która siedziała u stóp Jezusa i pokazuje nam to praktyczne uczniostwo, bycie w obecności Pana, korzystanie z tego, że jest to ten czas, kiedy Pan przychodzi. I przed, moi drodzy, przed tygodniem usłyszeliśmy słowo, które było nauką Jezusa o modlitwie. Tylko wspomnę tak delikatnie, że tam był Jezus tylko sam na sam z uczniami, że był na miejscu odosobnym, on się modlił i ta modlitwa Jezusa tak poruszyła jego uczniów, że oni powiedzieli: Panie, naucz nas swojej modlitwy, naucz nas modlitwy, tak jak Jan Chrzciciel nauczył modlitwy. I teraz Moi drodzy, porządek liturgiczny jest taki, że czytania nie idą jedno za drugim, tylko są pewne, teraz ostatnio mieliśmy z 11 rozdziału, dzisiaj fragment 13 rozdziału. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ w tym czasie między czytaniem sprzed tygodnia a dzisiejszym czytaniem mogliście już zauważyć, że nastąpiła pewna zmiana. Mianowicie pojawił się przy Jezusie tłum. Na pewno żeście to zwrócili uwagę, że jest to teraz taki moment, kiedy tłum przyszedł do Pana Jezusa. I teraz tak jak sami to możecie zresztą sprawdzić, tak jak patrzyłem, co się działo między tymi wydarzeniami, to jest to, że Jezus był w domu jakiegoś faryzeusza, że Jezus mówił: biada dla uczonych w piśmie, biada dla faryzeuszy. Potem mówił, jak ważne jest to wyznanie wiary w Niego przed ludźmi. Ostrzegał przed obłudą. I to były te takie ważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w tym czasie. One były, moi drodzy, dlaczego o nich mówię? One były na tyle ważne, że znowu zgromadził się przy Jezusie tłum. Czyli musiało być coś w tych mowach, że spowodowało, że tłum znowu jest z Jezusem. Co to znaczy? Że swoją drogę do Jerozolimy nie odbywa już tylko w towarzystwie swoich uczniów, ale że pojawiają się także, inni ludzie. I teraz, co my tutaj widzimy wśród tych innych ludzi? Jeszcze dla porządku tylko przypomnę, że jak oni po dwóch zostali wysłani, to oni mieli obowiązek mówić: przybliżyło się do was Królestwo Boże, albo Królestwo Boże już się zbliża. Czyli w obecności Jezusa, który przychodził na te miejsca, gdzie byli wcześniej uczniowie, oni mówili, że przybliża się Boże Królestwo. I teraz proszę zobaczyć, co to znaczy w kontekście tego tłumu, że oto człowiek, który prosi Jezusa o to, żeby załatwił spadek z jego bratem, zupełnie nie trafia ze swoją prośbą w to, co Pan mówił, że jest istotne. Bo istotne w tym momencie jest to, że przychodzi Królestwo Boże, że w Jezusie oto zostaje zaszczepiony ten nowy porządek, że zostaje ta nowa duchowa rzeczywistość, w której człowiek może dostąpić pojednania, odbudowania swoich więzi z Bogiem. Dlaczego to jest takie ważne? Bo jeżeli człowiek ma realne, odbudowane więzi z Panem Bogiem, to nie będzie nieuczciwy wobec swojego brata. Nie będzie krzywdzicielem, bo jeżeli prawo Boże mówiło, że jest obowiązek podzielenia się spadkiem, to w tym momencie ten człowiek, który przyszedł, chciał wykorzystać autorytet Jezusa, żeby Jezus niejako autorytetem rabina, nauczyciela, cudotwórcy wymusił to na nim. A w wizji Jezusa nie ma miejsca na ten przymus. I to, co jeszcze bardziej uderza, to zauważcie, o czym Pan mówi. Pan mówi, że któż mnie ustanowił rozjemcą albo sędzią nad wami. I on w tym momencie odsłania, przed jakim problemem stanął ten człowiek. Bo to ten człowiek dla swojego życia, spotykając Jezusa, uznał, że najważniejsze to jest to, żeby mieć ten grosz, co mu jego brat zagrabił. Czyli zauważcie, nie zauważył innych rzeczy, które przynosi Jezus. Nie usłyszał innych rzeczy, które mówił Jezus. Przyszedł do Jezusa, ja to mówię ze swoim. I tutaj w pokorze mówię, że może być taka postawa człowieka, kiedy człowiek ma swój plan, jak powinien zrobić Jezus. I wtedy człowiek chciałby zaprosić Jezusa, do tego, żeby On realizował moją wolę, żeby załatwił moje sprawy, które nie muszą być akurat Bożymi sprawami. I teraz w odpowiedzi na to, czyli aby pokazać, że życie nie polega na gromadzeniu bogactwa, ani nie zależy od tego, co się posiada. Pan opowiada tę przypowieść o człowieku, któremu w życiu się powiodło. O człowieku, który miał nadmiar. O człowieku, który miał tyle, że musiał rozbudowywać swoje magazyny. Czy w tym było coś złego, że jemu się powodziło? Nie było w tym nic złego. W tym, że troszczył się o to, żeby nie zmarnotrawiło się to, co zgromadził, też nie było nic złego. Ale kiedy patrzymy, moi drodzy, to słowo mówi o tym, że on powiedział, masz wielkie dobra, starczą ci na długie lata, odpoczywaj, jedz, pij i się baw. I tutaj mamy taki mały myk. Tutaj mamy taki mały sekret, bo my widzimy, że w opcjach wykorzystania tego, co ten człowiek nagromadził, nie ma opcji podziel się. Nie ma opcji podziel się. Mamy też takie przekonanie w tym słowie pokazane, że ten człowiek był tak pewny, że to, co naszykował, że to, co nagromadził, że to mu wystarczy na długie lata. Czyli możemy powiedzieć, miał on swój plan na życie. On miał swój plan na zarządzanie i gospodarzenie tym wszystkim, co udało mu się zrobić. To jest właśnie owa sytuacja, że życie nie polega tylko na tym, żeby gromadzić, i życie człowieka nie zależy od tego, co się zgromadziło. Bo mówimy, życie człowieka jest w ręku Pana Boga. I teraz, kiedy Jezus pokazuje tę szerszą perspektywę, Jezus używa tego mocnego słowa, mówiąc o nim głupcze. To nie jest przyjemne słowo, ale moi drodzy, kogo ono opisuje? On opisuje człowieka, który, mówiąc kolokwialnie, kropnął się. Człowieka, który miał możliwość zobaczyć, był Żydem, zobaczyć oto błogosławieństwo od Boga. Miał przecież w tradycji Izraela to przekonanie o tym, że radosnego dawcę miłuje Bóg. Miał przecież to czy dziesięciny, czy wsparcie ubogich. To w tradycji Izraela było. To było coś, co warto było wiedzieć. I wielu było takich, którzy to pielęgnowali. Dlatego człowieka nie było miejsca. W jego sercu nie było miejsca na to dzielenie się. I teraz, kiedy Jezus mówi, nie mniej, ni więcej w tym pytaniu głupcze, w tym stwierdzeniu, ja to przemieniłem na pytanie. Pan mówi wprost. Jakby w nocy przyszła śmierć do ciebie, co z tego, co zgromadziłeś, zabierzesz ze sobą? Tak sparafrazowałem to Jezusowe stwierdzenie. I w tym momencie, zobaczcie, pytanie skierowane do tego człowieka może stać się naszym pytaniem. Co z tego, co zgromadziłem, zabiorę, gdybym dzisiaj miał umrzeć? Tutaj my możemy mówić miłosierdzie, które okazałem. Mogę zabrać modlitwy wdzięczności. To jest to, co żeśmy widzieli tych braci naszych, którzy naszymi zingerami, może niekoniecznie, ale maszynami do szycia będą zdobywali zawód. Proszę zobaczyć, to jest to, co może zostać zabrane. Teraz, jeśli tak jest, to my zadajemy sobie pytanie w takim razie, co mamy robić dalej? Bo kończy się wakacje z Biblią, mamy swoje ostatnie nauczanie, mamy świadomość, że Pan daje nam to słowo dzisiaj, że na tej drodze do Jerozolimy trzeba mieć odwagę zapytać siebie, co gdybym odszedł, co z tego, co zgromadziłem, zabieram ze sobą tam na drugą stronę. I w takim razie, co mam dalej robić w tej rzeczywistości, w której przychodzi mi żyć. I tutaj chciałbym wejść teraz w kilka myśli z tego listu do Kolosan. Bardzo ładnie, to jest fragment z 3 rozdziału, werset 2 w przekładzie księży paulistów zaczyna się od słów: rozmyślajcie o tym, co przewyższa rzeczy ziemskie. Proszę, zwróćcie uwagę na to sformułowanie. Rozmyślajcie. To dlatego wspólnota Kościoła Bożego w Mosinie słyszy, że ich powołaniem jest droga do Jerozolimy. To dlatego oni to słyszą, żeby budzić w sobie, żeby przypominać sobie, żeby rozmyślać o tym, co jest, o tych rzeczach niebieskich. Rozmyślać o tym, co nazywamy naszym powołaniem. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni. To są te słowa, które gdzieś w nas zaszczepione żyją. I chcemy o tym myśleć, ponieważ chcemy żyć w perspektywie powołania do nieba. Mamy życie wieczne i chcemy się tym życiem wiecznym cieszyć. Po drugie, to co pojawia się oprócz tego rozmyślania, to drugie jest takie sformułowanie w wierszu 5. Zadajcie więc śmierć temu, co ziemskie w ciele. I tam są opisane różne niewłaściwe uczynki. To nam pokazuje, że jesteśmy dalej zaproszeni do tego, żeby patrzeć na swoje życie, żeby zadawać sobie to pytanie, co w mojej postawie, co w moim życiu nie podoba się Panu Bogu. I tutaj, kiedy jest wspomniana ta chciwość, to od razu sobie przypominamy tego dzisiejszego antybohatera przypowieści Jezusowej. Czyli mam też mieć taką odwagę, żeby przyglądać się, patrzeć temu, co jest ziemskie w moim życiu. Czy moje podejście do środków materialnych, czy moje podejście do tego, co zgromadziłam, czy to jest takie, jakiego Pan ode mnie wymaga. Potem jest dalej, tak też możemy sobie powiedzieć, pojawia się to słowo: okryjcie się na nowo, okryjcie się, rzućcie siebie starego człowieka, okryjcie się nowym, wciąż odnawianym do poznania tego, który go stworzył na swój obraz. Aby we wszystkich jest Chrystus. Czyli to, co mówiliśmy sobie w liście w pierwszym liście Jana, to do czego, do tej lektury, naśladowanie, czy o naśladowaniu Chrystusa, jakby tutaj w tym liście do Kolosan dostajemy potwierdzenie, że jesteśmy zaproszeni do kształtowania w sobie tych postaw Chrystusa. Zaproszeni do tego, aby jak Chrystus kochać Boga, kochać ludzi, służyć Bogu, służyć ludziom. To jest nasz punkt odniesienia w naszej drodze do niebieskiej Jerozolimy. Za tydzień będzie komentarz, jak uczniowie Jezusa zareagowali na słowo swojego nauczyciela. Ale o tym możecie wejść na stronę www.mosina.pl i tam to nauczanie w poniedziałek, ewentualnie we wtorek będzie przedstawione. Chyba, że wasi pasterze w kościele lokalnym, w którym żyjecie, pójdą też i poprowadzą was do Jerozolimy. to wtedy pamiętajcie, lepszy wróbel w garści niż gołąb w mosinie. Amen.